Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o nowej agencji pośrednictwa pracy Rekrut24.pl, która swoją ofertę kieruje do mundurowych, którzy odeszli ze służby. Przedstawimy również akcję Pracodawca z sercem, która wyróżnia firmy nie wahające się przyjąć do pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zaprezentujemy także inżyniera odpadów, czyli nowy zawód przyszłości, oraz jak zwykle omówimy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Wywiad z ekspertem.
Niedawno rozpoczęła swoją działalność pierwsza w Polsce agencja pośrednictwa pracy, która swoją ofertę kieruje wyłącznie do byłych mundurowych, czyli funkcjonariuszy, którzy opuścili szeregi, między innymi wojska, policji, straży pożarnej, granicznej, ABW, CBA. No właśnie, skąd wzięła się potrzeba utworzenia takiej agencji, na czym polega jej działanie, dlaczego potrzebne jest wsparcie byłym mundurowym? Na te tematy między innymi porozmawiam z panem Mariuszem Kordowskim, dyrektorem generalnym rekrut24.pl. Panie dyrektorze, skąd taka potrzeba, tak, pomysł?
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Ja jestem byłym mundurowym. Odszedłem z wojska jakieś 5 lat temu i w czasie tej drogi wiele przeszedłem, byłem w bardzo wielu różnych miejscach, na różnych stanowiskach i miałem sporo szczęścia. I wiem, że to szczęście jest potrzebne byłym mundurowym właśnie dlatego, że oni nie znają tego rynku cywilnego. Są cały czas pielęgnowani w swoich instytucjach, kształceni. Te instytucje owiane są pewną tajemnicą, a co za tym idzie hermetycznością. Są to środowiska bardzo specjalistyczne, gdzie wiele dziedzin jest przodujących w świecie, chociażby takie dziedziny jak cyber. Mm-hmm. I oni, gdy są później uwalniani do tego świata cywilnego, po pierwsze nie wiedzą, jak dobrze napisać CV, nie znają swojej wartości, nie znają ceny swoich umiejętności, nie umieją na tym...
A są często unikatowe, prawda? Ich umiejętności.
Tak, mm-hmm. Tak, są to często unikatowe umiejętności. My nawet je tak wyselekcjonowaliśmy. Są one unikatowe dlatego, że dzisiaj zmienia się też świat. Społeczeństwo jest coraz bardziej roszczeniowe. Młode pokolenie jest coraz mniej zdyscyplinowane ze względu na postęp, na poszerzające się prawa wolności. Społeczeństwo nie nadąża z wychowywaniem ludzi w obliczu tego całego szeregu swobód. A służby mundurowe chowają się w pewnej dyscyplinie, w reżimie. Tam też postępuje humanizm, ale w inny sposób, bo jednak cały czas stawia się na tą lojalność, ponieważ zadania muszą być wykonane. Co więcej, są to zadania obarczone bardzo dużym ryzykiem dla samych mundurowych, żołnierzy na misjach, policjanci w Polsce, strażacy w walce z ogniem. Każdy z mundurowych dźwiga na sobie ciężar tego, że może nie wrócić do domu. To wszystko sprawia, że wymusza to na nich odpowiednie zachowania, dyscyplina, lojalność, praca w zespole. Co więcej, oni są prowadzeni w sposób, który nie stawia się na poszczególną osobę, tam się zawsze stawia na zespół, więc oni nie umieją promować siebie. Oni zawsze promują zespół, zawsze starają się działać w taki sposób, aby być elementem jakiejś układanki. Dlatego są to umiejętności unikatowe. I teraz nasza rola jest taka, aby tych ludzi przygotować do pracy w cywilu, mówiąc krótko, czyli jesteśmy pomostem między pracodawcą a byłymi mundurowymi.
Rozumiem. Mówił pan o lojalności, ale ja myślę, że to też skuteczność w dążeniu realizacji do celu, prawda? Taka wyjątkowa wręcz umiejętność. To w jakich zawodach mogą byli mundurowi się odnaleźć już w cywilu?
My przede wszystkim podzieliliśmy sobie to szykowanie ich na takie dwa główne obszary. Pierwszy to jest obszar, gdzie wykorzystuje się ich zdolności związane z bezpieczeństwem, czyli gdzie dalej będziemy chcieli rekrutować ich na stanowiska związane albo z ochroną. I nie mówimy tutaj o przysłowiowych ochroniarzach, tylko na przykład o kontraktorach na okręty na całym świecie, czy do ochrony ludzi w najtrudniejszych rejonach świata. A takie potrzeby na świecie są i są to bardzo dobrze płatne stanowiska pracy dla wysokich kwalifikacji, które w służbach są. I drugi obszar to tak zwana asymilacja. My chcemy ich zasymilować z potrzebami współczesnego rynku. Czyli są to każde stanowiska analityczne, gdzie sztabowcy, gdzie mundurowi pracujący w centralach doskonale się odnajdują w briefowaniu, w przygotowywaniu analiz, podsumowań, prac w zespole. Do takiej pracy czysto korporacyjnej mają doskonałe preferencje, a także do takiej pracy związanej z obsługą klienta, z prowadzeniem projektów, z uczestnictwem w projektach. Jest to naprawdę szeroka gama stanowisk na współczesnym rynku pracy.
To ile osób co roku zdejmuje mundur, ale chce nadal pracować w cywilu?
Łącznie co roku zdejmuje mundur ponad 10 tysięcy ludzi. Jeżeli to pomnożymy przez ileś lat, jest to ogromna, ogromna liczba. Z tym, że możemy powiedzieć, że mniej więcej 60% z nich chce podjąć pracę, a z tych 60% to tak połowa ma pomysł na siebie, a połowa nie. I oczywiście ci, co mają pomysł na siebie, będą realizować te swoje plany. Czasami się one skończą powodzeniem, czasami nie. Natomiast te właśnie 30% są to ludzie, którzy no nie mają dzisiaj żadnego pomysłu na siebie, chcieliby to znaleźć. Powiem więcej, powstanie naszej agencji sprawia, że ludzie, którzy są w mundurze dzisiaj, którzy służą dzisiaj, zastanawiają się nad odejściem wcześniej albo, ujmując to w inny sposób, planują swoje odejście w kontakcie z nami, bo już się do nas dzwonią intensywnie właśnie ci, którzy służą, dlatego że chcieliby skalkulować, jakie mają szanse, jakie
i
mają
gdzie ewentualnie podejście. Mogliby pracować. No właśnie, a czy prowadzicie jakieś szkolenia w związku z tym?
Oczywiście, że tak. Na starcie uruchomiliśmy system partnerstwa, korzystamy z partnerskich instytucji szkolących. Mamy bardzo szeroką paletę szkoleń, bo są to zarówno szkolenia specjalistyczne, przygotowujące do szczegółowych zawodów, chociażby takich jak elektromonter, czy związanych z dozorem technicznym. Natomiast jest wiele takich szkoleń, które są szkoleniami miękkimi, bo tych najbardziej mundurowi potrzebują, czyli takich umiejętności, żeby pozbyli się takich nawyków tego świata mundurowego, gdzie ciągle stawia się na grupę, na zespół, ani nie ma tej możliwości promowania siebie, takiego większego jednak wyluzowania dystansu do tej całej grupy, która w służbach mundurowych, w formacjach była dla nich wszystkim. I są to takie szkolenia, które wiele dają. One w dużym stopniu zmieniają ich podejście do pracy. I to jest też ważne. Mamy takie szkolenie podstawowe, takie essential, które jest takim bazowym przejściem z jednego świata do drugiego. Jednak mimo wszystko, że żyjemy w jednym świecie, to ze względu na hermetyczność zawodu są to bardzo oddzielne środowiska.
Panie dyrektorze, to w jakim wieku są mniej więcej funkcjonariusze, którzy już odchodzą ze służby? Bo to chyba są bardzo młodzi model, jeszcze
tak,
ludzie.
Tak, znaczy, taki model, który my tak promujemy, to jest takie 40 plus, dlatego że zwykle są to funkcjonariusze i żołnierze, którzy nabywają prawa emerytalne. One się dzisiaj zmieniły. Dzisiaj prawa emerytalne można mieć w wieku około 45 lat, nabyć pierwsze, ale wcześniej i takie osoby jeszcze są w służbach, można było je nabyć w wieku 35 lat. Zwłaszcza jeżeli służyło się w jednostkach specjalnych, gdzie ten przelicznik był inny. Więc jakby każdy rodzaj służby ma swoje własne obwarowania, ale to jest takie 40 plus i są to ludzie, którzy mają przed sobą 20 lat aktywności zawodowej, w czasie których są już ukształtowani, uformowani, mają za sobą ten pierwszy taki młodzieńczy szał i związane wszystkie z tym nieodpowiedzialności, które są obarczone tym wiekiem. Więc to jest taki najstabilniejszy materiał do pracy, jeżeli można w taki sposób określić ludzi. No i jest druga taka wyłaniająca się i rodząca grupa zawodowa, są to mundurowi, którzy nie nabyli praw emerytalnych i nie czekają na to, aby je nabyć, ponieważ chcą szukać czegoś innego. W jakimś stopniu spełnili się w służbach mundurowych, wyczerpała się ich formuła, ich plany i marzenia, oczekiwania odnośnie służby mundurowej, chcą czegoś innego, my chcemy być dla nich alternatywą.
I tutaj stawiamy kropkę, a ja w imieniu pana tak, z takim apelem się zwrócę. Jeśli ktoś z państwa odchodzi ze służby w wojsku, policji, straży pożarnej, granicznej, ale chce nadal pracować, tylko już w świecie cywilów, to powinien wejść na stronę, proszę powiedzieć jaką?
rekrut24.pl.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy o szczególnej akcji. W czasie pandemii, gdy praca zdalna jest na porządku dziennym, szanse na znalezienie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne rosną. Informatyk, telemarketer, grafik czy wirtualny asystent. Możliwości jest sporo i każda z nich wymaga tylko i aż otwartej głowy oraz sprawnego komputera. Naprzeciw potrzebom zarówno pracodawców, jak i pracowników wychodzi akcja Pracodawca z sercem. która wyróżnia firmy niewahające się przyjąć do pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na czym dokładnie polega ta inicjatywa, tłumaczy Joanna Olszewska, pomysłodawczyni akcji, w rozmowie z Anną Moczydłowską.
Akcja Pracodawca z Sercem to zaproszenie wszystkich pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością do pochwalenia się tym. Wyróżniamy tych pracodawców wirtualnym medalem. Pracodawca z Sercem to akcja, która wspiera pracowników i pracodawców. Pracodawców zatrudniających już osoby z niepełnosprawnością, ale też zwraca uwagę tym pracodawcom, którzy jeszcze nie mają w zasobach swoich takich pracowników. Od ponad 10 lat prowadzę firmę, która zajmuje się zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością pracujących zdalnie. Celem jest dotarcie do jak największej liczby pracodawców, którzy jeszcze nie mają takich pracowników w swoich zespołach, żeby zatrudnili, żeby zobaczyli, że pracownicy z niepełnosprawnością to bardzo dobrze wykształceni, wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem, znający języki, którzy mogą wspierać ich firmę.
W jakich branżach właśnie ci pracownicy niepełnosprawni są, nie wiem, czy można mówić tutaj najczęściej zatrudniani, ale chodzi mi o jakieś chociażby przykłady, w jakich branżach, na jakich stanowiskach.
Pracownicy z niepełnosprawnością to pracownicy, którzy wykonują pracę zdalną, czyli to, co można zrobić za pomocą komputera, internetu, telefonu. To są szeroko pojęci telemarketerzy, którzy wspierają działy sprzedaży, badają poziom satysfakcji klientów, prowadzą ankiety, badanie rynku. To są analitycy internetowi, którzy tworzą bazy danych pod taką telefoniczną obsługę klienta. To mogą być graficy, informatycy, którzy obsługują strony internetowe, wspierają technicznie. To może być na przykład zdalny asystent czy zespół sprzedażowy, marketingowy.
Jak te osoby sobie radzą właśnie z tą pracą? Czy ma Pani taką wiedzę, jakie są ich odczucia związane z podjęciem zatrudnienia w takiej formie?
W dobie internetu profil takiego pracownika zmienił się diametralnie. To są pracownicy, którzy skorzystali z internetu, z komputera, wykształcili się. Jest masę szkoleń, są uczelnie, które w tej chwili prawie wszystkie kształcą zdalnie. To są pracownicy, którzy chcą pracować i którzy chcą się kształcić, nie mają z tym problemu i bardzo chętnie pracują i dla nich właśnie szukamy miejsc pracy.
A jak Pani w ogóle ocenia ten nasz polski rynek pracy pod względem właśnie potrzeb takich osób i spełniania ich oczekiwań względem pracy? Czy sytuacja jest dobra? Pracodawcy są otwarci na tego rodzaju pracowników? Czy jest jeszcze wiele do zrobienia? Jak to wygląda?
W dobie COVID-u zdarzyło się coś takiego, co troszeczkę ułatwiło nam dotarcie do pracodawców, ponieważ pracodawca nie boi się już pracownika zdalnego. Potrafi z nim pracować, wie, że ten pracownik wykona swoje zlecenie rzetelnie. My jeszcze dostarczamy do tego opiekuna, koordynatora, także wspieramy bardzo pracodawcę. Chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej pracodawców zatrudniało takie osoby. Jest taka ogólna niechęć, bo zatrudnianie osoby z niepełnosprawnością niesie za sobą na przykład to, że pracownik taki ma tylko 7-godzinny dzień pracy, że ma dodatkowy urlop, ale z drugiej strony pracodawca może liczyć na ulgę w PFRON-ie, może liczyć na dofinansowanie.
No właśnie, powiedzmy może nieco o tych zaletach szerzej dla pracodawcy. Dlaczego warto taką decyzję podjąć i do swojego zespołu zaprosić osoby niepełnosprawne?
Po pierwsze to pracownik z niepełnosprawnością, pracujący zdalnie, wykształcony, doświadczony, z językiem obcym, nie różni się niczym od pracownika pełnosprawnego. Po drugie, możemy właśnie korzystać z dofinansowań PFRON-u i z ulgi PFRON-owej. My opiekujemy się takimi pracownikami, wspieramy pracodawcę, prowadzimy ewidencję czasu pracy, pomagamy przygotować dokumentację kadrową, wspieramy merytorycznie, kształcimy takich pracowników, pomagamy im w szeroko pojętym IT, wspieramy ich na poszczególnych stanowiskach.
Czyli jeżeli jestem pracodawcą, to mogę się do Państwa jakby zgłosić, że poszukuję takiej osoby o takich i takich kwalifikacjach i jest szansa, że Państwo mi taką osobę wskażecie, dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. Jeżeli jest Pani pracodawcą, który chciałby zatrudnić taką osobę i widzi, że jest miejsce dla takiej osoby, która może pracować zdalnie, może wykonywać takie czynności, wystarczy się do nas zgłosić, ustalamy profil takiego pracownika, wyszukujemy takiego pracownika w swojej bazie. Jeżeli nie mamy, to właśnie tak jak wspomniałam, możemy go przeszkolić, przygotować do takiego stanowiska, wdrażamy takiego pracownika do firmy, pomagamy pracodawcy, żeby było jak najmniej takich trudnych sytuacji, jesteśmy zawsze z boku i wspieramy i jedną, i drugą stronę. W swojej bazie mamy w tej chwili prawie 8 tysięcy osób szukających pracy lub chcących zmienić pracę.
A pracodawców?
To bardzo się zmienia. W poprzednim roku, kiedy stanęliśmy przed faktem, że praca zdalna jest po prostu obowiązkowa, to tych pracodawców jest coraz więcej i osób zatrudnionych jest coraz więcej, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
Inicjatywa Pracodawca Sercem została doceniona przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. Więcej informacji na temat akcji znaleźć można na stronie www.pracodawcasercem.pl.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w kwietniu 6,3%. Była niższa o 0,1 punktu procentowego niż w marcu. Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się. W marcu Polska po raz trzeci z rzędu była krajem o najniższej w Unii Europejskiej stopie bezrobocia, liczonej według definicji przyjętej przez Eurostat. Rodzice i opiekunowie nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu, prawo do korzystania z tego świadczenia zostało przedłużone do 23 maja. Zasiłek przysługuje, gdy z powodu COVID-19 nie będzie możliwości zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy placówkę pobytu dziennego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być pobierany przez rodziców dzieci w wieku do 8 lat, a także starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. 1 400 000 pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia nieoficjalnie pod stołem. W ten sposób rocznie fiskus traci nawet 17 miliardów złotych, wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Jak wyjaśnia Jakub Sawulski z Instytutu, zjawisko opłacenia części pensji w ten sposób występuje najczęściej w mikrofirmach.
Po pierwsze, branża drobnych usług. Gastronomia, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kultura, rozrywka, rekreacja. W tych drobnych usługach prawie 60% firm twierdzi, że zjawisko płacenia pod stołem jest w ich branży powszechne. Dwie kolejne istotne branże to jest handel i budownictwo. W tych dwóch branżach ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców twierdzi, że zjawisko płacenia pod stołem występuje w ich branży.
Zdaniem ekspertów główne przyczyny wypłacania części pensji pod stołem to wysokie opodatkowanie niskich wynagrodzeń, słabość instytucji kontrolnych oraz przyzwolenie społeczne. W tym roku padł rekord elektronicznie rozliczonych PIT-ów. Jak przekazał resort finansów, było to 20 milionów deklaracji podatkowych. W 2015 roku podobnych zeznań było jedynie około 5 milionów. W tym roku prawie 4 miliony podatników nie zrobiły nic ze swoim e-PIT-em i zostali automatycznie rozliczeni. Papierowe PIT-y to gatunek na wymarciu, podkreśla resort finansów. W tym roku złożono ich 1 200 000, a to oznacza, że w tradycyjny sposób rozliczyło się jedynie 5% podatników. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy przedłużającej z roku do 2 lat czas na wykorzystanie vouchera turystycznego przyznanego po odwołaniu imprezy turystycznej z powodu COVID-19. Proponowane przepisy przewidują również przesunięcie o 8 miesięcy terminu rozpoczęcia zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotu. Projekt został skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych. Pod obrady ma trafić na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest na przyszły tydzień.
Zawody przyszłości.
Inżynier odpadów to kolejny zawód, którego przedstawiciele właściwie są potrzebni już w tej chwili. Czym taki inżynier będzie się zajmował? O tym Iwona Wysocka.
Śmieci, odpady, plastiki stają się coraz bardziej uciążliwym problemem współczesnego świata. Rocznie na globie produkujemy ponad 2 miliardy ton odpadów. Dziennie wyrzucamy ponad 3,5 miliona ton samego plastiku. To jest 10-krotnie więcej niż 100 lat temu i pomimo innowacyjnych posunięć, które mają na celu ograniczenie produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych, a także materiałów, które nie nadają się do recyklingu, problem z tym, co zrobić ze wszystkimi naszymi śmieciami, wciąż nas nęka i zagraża naszej egzystencji. I to właśnie inżynierowie odpadów będą zajmować się rozwiązaniem tego problemu. Może pójdą tropem Danii, gdzie odpady stały się budulcem niezwykłego obiektu służącego do zapewnienia mieszkańcom rozrywki. W Kopenhadze na dachu spalarni śmieci zbudowano stok narciarski. Jest tam m.in. wyciąg orczykowy, są miejsca dla kibiców, jest wypożyczalnia nart i restauracja. Sam stok sok jest wykonany między innymi z granulatu powstałego po przetworzeniu odpadów. Atrakcja o nazwie Copen Hill jest najwyższym na świecie sztucznym stokiem narciarskim na wolnym powietrzu. Jest też punktem widokowym Kopenhagi. Ale może inżynierowie do spraw odpadów opracują metodę zamiany śmieci w czystą energię albo wykorzystają odpady do stworzenia materiałów budowlanych. Takie osoby, aby skutecznie wykonywać swoją pracę, będą musiały być niezwykle kreatywne, będą potrzebowały wiedzy inżynieryjnej i STEAM, czyli naukowej, technologicznej, inżynieryjnej i matematycznej.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia czy propozycje, proszę pisać na adres glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.